Otwórzmy, kochani, Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. Jest to fragment, który rozważaliśmy wspólnie w środę. Ci, którzy byli na naszym środowym spotkaniu, czytaliśmy cały ten 18 rozdział, ale właśnie skupiliśmy się na tych wierszach, które za chwilkę przeczytamy. I są to wiersze w miarę proste w zrozumieniu, natomiast są tutaj rzeczy, które nie są łatwe w praktyce. Więc myślę, że wszyscy znamy te słowa, wszyscy zgadzamy się z nimi, mam nadzieję. Natomiast chciałbym nas ponownie, po raz kolejny wezwać do posłuszeństwa tym słowom. Do tego, byśmy je praktykowali. Być może będą pewne kwestie, które trzeba wyjaśnić i pewne sytuacje, w których może nieopatrznie byśmy niewłaściwie zastosowali ten fragment. Natomiast to, na czym myślę najbardziej Panu Bogu zależy, to na tym, byśmy byli posłuszni temu, co do nas mówi. W tym jest życie. Na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań, że postępujemy zgodnie z Jego wolą. Więc przeczytajmy te słowa ponownie, otwórzmy nasze serca i nasze uszy, uważnie słuchajmy, zastanawiajmy się i przede wszystkim patrzmy na nasze życie. Czy my tak postępujemy? Czy my się tak zachowujemy? Czy jesteśmy posłusznymi tym nakazom, które dobrze znamy? Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, czytajmy od 15 do 20 wiersza. Jeśli twój brat zgrzeszy, w niektórych przekładach macie zgrzeszy przeciwko tobie, w niektórych manuskryptach jest to dodane, w niektórych manuskryptach tego nie ma. To nie zmienia wiele z tego sensu, natomiast uściśla problem, ale jedno i drugie musimy wziąć pod uwagę. Jeśli twój brat zgrzeszy, idź przekonaj go. Idź przekonaj go. Tylko między tobą a nim, czyli na osobności, sam na sam. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli jednak nie posłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na ustach dosłownie, czyli na słowach, na zeznaniach dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Jeśli zaś ich nie posłucha, powiedz zborowi. A jeśli i zboru nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. I cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I znów zapewniam was, że jeśli dwaj spośród was na ziemi zgodzą się do wszelkiej sprawy, czy każdej sprawy, o którą zamierzają poprosić, stanie się im ze strony mojego Ojca, który jest w niebiosach. Gdyż gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje imię, tam ja jestem pośród nich. A więc myślę, że dobrze nam znany fragment Bożego Słowa, dobrze nam znana procedura postępowania w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami czyjegoś grzechu, czy to przeciwko nam, czy jakiegoś innego grzechu, którego jesteśmy osobistymi świadkami. I pytanie, czy trzymamy się tej procedury, czy tak postępujemy. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale mamy odwrotną sytuację. Sytuację, w której my zawiniliśmy wobec naszego brata czy naszej siostry. W Mateusza 5 rozdziale, 23 i 24 wierszu czytamy, że jeśli przychodzimy, aby złożyć Bogu jakiś dar i przypomnimy sobie, że nasz brat ma coś przeciwko nam, czyli to my w tym momencie w jakiś sposób zawiniliśmy wobec brata, wobec siostry i chcąc wielbić Boga, chcąc złożyć Bogu na ołtarzu jakiś dar, co jest oczywiście starotestamentowym obrazem uwielbiania Boga, oddawania Mu chwały, ale w takich momentach, kiedy chcemy wielbić Boga, często Bóg nam przypomina jakieś sprawy do załatwienia w naszym życiu i mówi, jeśli sobie przypomnisz w tym momencie, to najpierw załatw sprawę ze swoim bratem. Jeśli przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, że jest między wami jakaś sytuacja, ty możesz mówić, ja nie mam nic przeciwko niemu, ja uważam, że z mojej strony, ale wiesz, że on ma coś przeciwko tobie. Wiesz, że tutaj z nim coś jest niezałatwione. To wtedy mówi, zostaw swój dar przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem wróć i złóż swój dar. Czyli mamy tutaj dwie sytuacje. Z jednej strony jesteśmy świadkami grzechu brata, z drugiej strony zawiniliśmy wobec brata. I to oczywiście też dotyczy sióstr, to nie dotyczy tylko braci. Tutaj Pan Jezus mówi o bracie, ale oczywiście wiemy, że to też dotyczy sióstr, wszystkich. Czy zdarzyło wam się kiedyś być świadkami, że ktoś, kto mieni się bratem, siostrą, zrobił coś, co w waszym mniemaniu, w waszym zrozumieniu było grzeszne? Powiedział coś niewłaściwego, zachował się w niewłaściwy sposób, zrobił coś, czego nie powinien był zrobić. Co z tym zrobiliśmy? Jak się zachowaliśmy? Pan Jezus mówi, jeśli twój brat zgrzeszy, idź. Idź. I zazwyczaj my idziemy, tylko gdzie? Gdzie idziemy? Idziemy, niektórzy idą do modlitwy. Idziemy i się modlimy. No tak, nie będę mu nic mówił, bo no, co kimże ja jestem, powie mi, wyjmij belkę ze swojego oka, obudniku. Więc najlepiej nie iść do Niego, tylko iść do modlitwy. To jest jeszcze pół biedy, jeśli idziemy do modlitwy. Bo Biblia mówi, żebyśmy o wszystko się modlili i zawsze się modlili, więc to jest dobre miejsce, iść do modlitwy. Problem, jeśli tylko się modlimy. Problem, jeśli tylko składamy to w ręce Boże, w modlitwie i na tym poprzestajemy. Pół biedy, jeśli jeszcze tylko modlimy się w komorze, na osobności. Jeśli modlimy się w domu, kiedy nikt nas nie słyszy, tylko Pan Bóg. Gorzej, jak zaczynamy przychodzić z modlitwą do zboru i zaczynamy się modlić o tego brata i o tamtą siostrę, którzy grzeszą. Wtedy już jesteśmy bardzo, żeśmy wyszli spoza tej nauki. Ale Pan Jezus mówi, nie mówi, idź się módl. Co nie znaczy, że nie mamy się modlić. W innych miejscach nas uczy, żeby zawsze się modlić. Pan Jezus mówi, że jeśli widzisz brata, który grzeszy, czy jeśli przeciwko tobie grzeszy, tym bardziej, idź i przekonaj go. O czym masz go przekonać? O tym, że grzeszy. To jest oczywiste. To jest to samo słowo, którego Pan Jezus używa, kiedy mówi, że gdy przyjdzie Duch Święty, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To jest to samo słowo. I zobaczcie, Pan Jezus mówi, że to Duch przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, ale mówi, że gdy Ty widzisz, gdy Ty jesteś świadkiem, gdy Ty masz kontakt z bratem, który grzeszy, to Ty masz go przekonać o tym, że grzeszy. Nie módl się tylko, żeby Duch go przekonywał. Módl się o to oczywiście, ale nie módl się tylko o to. Pan Jezus mówi, że w takiej sytuacji Ty masz pójść i go przekonywać. Może się okazać, że on wcale nie grzeszy. Może się okazać, że Tobie się wydaje, że grzeszy. Widziałeś go, czy widziałaś ją w jakiejś sytuacji, która w Twoim mniemaniu była grzeszna, ale jak z nim porozmawiasz, okaże się, że to Tobie się coś zdawało, że coś źle zrozumiałeś, że coś źle zinterpretowałeś, że czegoś nie widziałeś, nie wiedziałeś, nie znałeś pewnych okoliczności. Więc taka rozmowa może Tobie pomóc. Nie trapić się o brata, nie modlić się o grzeszącego brata, który wcale nie grzeszy. Tobie się może wydawać. Co gorsza, często jest tak, że nasza troska o braci i siostry wynika z zasłyszanych pomówień przez takich właśnie nieposłusznych chrześcijan, którzy zamiast iść do brata, zamiast iść do siostry, zaczynają iść do innych braci i sióstr. Nie porozmawiali z tą osobą, która grzeszy w ich mniemaniu, ale już porozmawiali z innym bratem i siostrą. I oczywiście jako chrześcijanie jesteśmy bardzo twórczy w tym, w jaki sposób to robimy. Bracie i siostro, chciałbym, żebyś się modlił o tego brata. Chciałbym, żebyś się modliła o tą siostrę, bo jest problem. Albo bracie i siostro, czy mógłbyś jakoś mi doradzić, co mam zrobić z tym bratem, z tą siostrą? Czyli mamy różne sposoby twórcze, żeby to tak ubrać w takie, wiecie, żeby to tak nie brzmiało, że my donosimy, że my plotkujemy, że my tutaj nastawiamy przeciwko komuś, tylko tak, no to tak brzmi, że tak tacy jesteśmy zatroskani. Może rzeczywiście jesteśmy zatroskani, ale jesteśmy nieposłuszni. Więc ważne jest, żebyśmy byli posłuszni. Po to Pan Jezus to mówi, żebyśmy wiedzieli, jak się należy Cię zachowywać w domu Bożym, jak podchodzić do grzeszącego brata czy siostry. Nasza troska nie może teraz prowadzić nas do twórczości i robienia czegoś innego niż tego, co Pan Jezus powiedział, że mamy robić. Nasza troska powinna nas prowadzić do posłuszeństwa. Jeśli słyszysz brata i siostrę, którzy przychodzą do ciebie i mówią ci coś na temat innego brata i siostry, jak powinieneś się zachować? Powinieneś ich zapytać w pierwszej kolejności, czy rozmawiałeś z tym bratem, czy rozmawiałaś z tym siostrą. To jest pierwsze pytanie, które powinniśmy zadać każdemu bratu i siostrze, którzy do nas przychodzą z prośbą o modlitwę, o brata i siostrę. Nie mówię, kiedy proszą o zdrowie brata i siostry. Nie mówię, kiedy proszą o jakieś, wiecie, rozwiązanie jakichś problemów życiowych, ale kiedy donoszą nam o grzechu brata, siostry. O tym rozmawiamy, tak? Tutaj wyraźnie taki jest kontekst. Więc jeśli ktoś przychodzi do ciebie, to zadaj sobie pytanie, czy słuchasz tego, i nie reagujesz, czy mówisz, no tak, musimy się modlić, no tak. I teraz kolejnym osobom pójdziesz, to zaniesiesz, czy zapytasz tego brata, tej siostry, czy rozmawiałeś. Jeśli nie rozmawiał, to powiesz, jakim prawem do mnie przychodzisz z tym? Czy nie wiesz, co Pan Jezus powiedział? Dlaczego mi o tym mówisz, jeśli nie rozmawiałeś z tym bratem i siostrą? Więc my wtedy powinniśmy napomnieć takiego plotkarza, taką plotkarkę, którzy przychodzą do nas z doniesieniem na brata i na siostrę, że coś złego robią. jeśli nie mają odwagi porozmawiać w oczy z tym bratem lub z tą siostrą, którzy grzeszą, nie chcemy chyba teraz być tymi, do których mają odwagę przyjść i na nas przerzucać odpowiedzialność, czy co gorsza rozsiewać jakieś złe rzeczy na temat brata czy siostry, kiedy ich odpowiedzialnością jest porozmawiać z tym bratem i siostrą. Więc tutaj nasza rola, kiedy słyszymy kogoś, kto do nas przychodzi, jest odesłać ich do tego miejsca. Odesłać ich do właściwego postępowania w takiej sytuacji. Chyba że rozmawiał, mówi tak, rozmawiałem, ale niestety nie chce mnie słuchać. Wtedy rozumiem, że przychodzi do mnie, żebym razem z nim szedł i porozmawiał. I moje pytanie od razu drugie powinno być: w takim razie chcesz, żebyśmy razem poszli i porozmawiali? On jeśli on mówi nie chcę, żebyśmy razem szli, no to po co mi o tym mówisz? Znowu. Po co mi o tym mówisz? Jeśli chcesz tylko powiedzieć mi, że on cię nie słucha i chcesz się na niego poskarżyć, czy na nią, to ja tego nie chcę słuchać. Nie chcę słuchać czegoś, z czym nic nie mogę zrobić. Jeśli przychodzisz do mnie, oczekując, że ja z tobą pójdę i porozmawiam, tak. I wtedy z jednej strony, zobaczcie, od razu badamy motywy brata i siostry, którzy do nas przychodzą i upewniamy się, że trzymają się nauki Pana Jezusa. Nie chcemy rozmawiać za plecami naszych braci i sióstr o ich problemach. Z pewnością nie chcemy, żeby za naszymi plecami ktoś rozmawiał o naszych problemach, jeśli mamy problemy. Z pewnością nie chcemy dowiedzieć się, że jakieś na nasz temat krążą historie. Z pewnością nie chcemy dowiedzieć się, że jakieś pomówienia na nasz temat krążą. Wiecie, jak to przykre jest, kiedy dowiadujemy się, że coś tam mówią, a my nawet nie wiemy, o co chodzi. Ale jacyś ludzie o tym mówią. I jeśli to się dzieje w świecie, no to taki jest świat. Tutaj no, przykro, że tak jest, że ludzie tego świata lubią plotkować i się nawet tego nie wstydzą i nawet gazety wydają plotki, ploteczki i inne rzeczy, w których no, jawnie uważają, że to jest coś zabawnego, coś atrakcyjnego. Ale dla nas w Kościele to jest niedopuszczalne. To jest absolutnie nie do... Nie możemy się na coś takiego godzić, nie możemy na coś takiego przyzwalać. Plotkarstwo jest grzechem. Więc nie chcemy grzeszyć, nie chcemy uczestniczyć w grzechu i nie chcemy pozwalać innym grzeszyć wobec nas. Być uczestnikami ich grzechów, stając się wtedy też grzesznikami. Bo jeśli nastawiamy ucho na plotkę, to stajemy się częścią tego plotkarstwa. Więc jeżeli ktoś do nas przychodzi z jakąś informacją na temat brata i siostry, to zadajemy dwa pytania. Po pierwsze, czy z nim rozmawiałeś, czy z nią rozmawiałeś o tym, czy to skonfrontowałeś tę osobę? Jeśli nie, nie mamy o czym rozmawiać. Najpierw z nią porozmawiaj, jeśli to nie przyniesie skutku, wtedy możesz do mnie przyjść, a to, co robisz, jest niewłaściwe i nie mów nikomu innemu, bo grzeszysz. Najpierw porozmawiaj z bratem lub siostrą. Po drugie, jeśli mówią, że tak, rozmawiali i to nie przynosi skutku i szukają pomocy, chcą trzymać się tej biblijnej procedury, żeby teraz wziąć kogoś, żeby dwie osoby porozmawiały, bo może się okazać, że faktycznie próbowała rozmawiać, czy próbował brat rozmawiać, ale nie mogą się dogadać. Ta osoba w ogóle nie rozumie, o co chodzi, więc wiecie, czasami jest tak, że pewne osoby mają trudności w komunikacji i kiedy są kolejne osoby, łatwiej się rozmawia. Czasami łatwiej się rozmawia w cztery oczy, a czasami, kiedy to się nie udaje, lepiej porozmawiać jest w trzy osoby, w cztery osoby. Pan Jezus tutaj mówi, weź nawet dwóch. Mówi jednego lub dwóch. Nie pięciu, nie dziesięciu, nie bierz od razu całej paczki żeby wystraszyć tą osobę i zastraszyć, ale weź jedną osobę. Może czasami trzeba dwie osoby. I koniec, nie więcej, tak? Po co? Po to, żeby pozyskać brata lub siostrę. Nie chodzi o to, żeby zaatakować, nie chodzi o to, żeby wyrządzić krzywdę, nie chodzi o to, żeby teraz w jakikolwiek sposób, jeśli na przykład to jest przeciwko nam, tak? Tutaj, jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, jeśli to jest przeciwko nam, to jeżeli w naszym sercu jest chęć zemsty, to najpierw z tym się musimy uporać. Jeśli w naszym sercu jest chęć jakiegoś ukarania tylko brata i siostry za to, co nam zrobili, to my najpierw musimy się uporać z naszym nastawieniem do brata lub siostry. Natomiast tutaj zobaczcie, Pan Jezus mówi o pozyskaniu brata. Od tego Pan Jezus zaczyna. To jest naszym celem. Chcemy pozyskać brata, chcemy mu pomóc. Nie chcemy go ukarać, nie chcemy go skrzywdzić, nie chcemy go odrzucić, ale chcemy go pozyskać. To znaczy pomóc mu wrócić na drogę sprawiedliwości. Jeśli grzeszy, to schodzi z tej drogi, a my jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Po to Bóg nam dał siebie, żebyśmy troszczyli się o siebie. I to nie jest, wiecie, wielu ludzi jak czyta ten fragment, to mówią, a gdzie jest miłość? No właśnie to jest miłość. Pan Jezus tutaj nie mówi o czymś, co jest przeciwne miłości, mówi o tym, co wynika z miłości. Jeśli kochasz brata i siostrę, to nie będziesz obojętny, gdy on grzeszy, gdy ona grzeszy. Jeśli jesteś obojętny, to znaczy, że go nie kochasz. Bardziej kochasz siebie i nie chcesz tego zranienia, które może być wynikiem napominania. Bardziej myślisz o sobie, jak on zareaguje na moje słowa, jak on nie... Ja nie chcę być postrzegany jako ten, który sądzi. Widzicie, mamy takie różne błędne, posklejane biblijne koncepcje, które czasami prowadzą do nieposłuszeństwa temu, co czytamy w Bożym Słowie. Jest napisane, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czyli niektórzy doklejają to do tego i mówią, no tak, ale jak ja pójdę i powiem mu, że on grzeszy, no to on powie, nie sądź mnie, co mnie sądzisz, nie? I my nie chcemy sądzić, żebyśmy sami nie byli sądzeni, więc jesteśmy nieposłuszni temu. Ale tam o czym innym jest mowa, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Tam nie jest mowa o tym, że brat grzeszy i że masz go nie napominać, żeby go nie sądzić. Nie. Tam jest mowa o pochopnym sądzie. Tam jest mowa właśnie o takiej postawie, że nie zajmujesz się grzechem w swoim życiu, a sądzisz wszystkich wokół. To oczywiście też jest grzeszne i złe. Natomiast tu jest mowa o czymś innym. Tu jest mowa o obowiązku każdego z nas, by baczyć nie tylko na siebie, ale z miłością baczyć na brata i siostrę. I jeśli widzimy, że coś jest nie tak w ich życiu, to nie możemy wzruszać ramionami i modlić się tylko o nich i uważać, że modlitwa wszystko załatwi, ale mamy się modlić i mamy iść i rozmawiać. Mamy podjąć konkretne działania. Po to też Bóg dał nam siebie i w tym jest miłość. W Księdze Kapłańskiej, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale i w 17 wierszu czytamy, że jeżeli nie upominamy naszego bliźniego, to znaczy, że żywimy nienawiść w sercu do niego. To znaczy, że obciążamy się grzechem z powodu jego grzechu. Zobaczcie, jak tu jest to napisane. Księga Kapłańska, 19 rozdział, 17 wiersz. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do swego brata. Upominaj go, upominaj twego bliźniego, abyś nie obciążył się grzechem z jego powodu. Jeśli nie upominasz brata, który grzeszy, to po pierwsze go nie kochasz, a po drugie obciążasz się grzechem z jego powodu. On grzeszy, ale ty, nie napominając go, grzeszysz. Powinieneś go napomnieć. Czytamy, że ojciec, który kocha swojego syna, karci go, napomina go, strofuje go, wywiera różnego rodzaju nacisk na syna, bo go kocha, bo nie chce, żeby zginął. Więc jako rodzice myślę, że to wszyscy rozumiemy, którzy mamy dzieci, że miłość nie oznacza tylko głaskania i mówienia przyjemnych rzeczy, chwalenia i tylko podnoszenia człowieka w sensie dodawania mu otuchy. Oczywiście to wszystko mamy robić, ale czasami, kiedy dziecko robi coś źle, to chwalenie go za to i albo udawanie, że tego nie widzimy, nie reagowanie na to, nie jest wyrazem miłości. Jest wyrazem obojętności. Jest wyrazem wygodnictwa często ze strony rodziców, którzy nie chcą wchodzić w konflikt z dziećmi i udają, że nie widzą, albo właśnie modlą się, jeśli są wierzący, ale to nie jest właściwe. Właściwą rzeczą jest skonfrontować, właściwą rzeczą jest napomnieć, właściwą rzeczą jest skorygować. To jest miłość. Więc tutaj nie mówimy o jakimś działaniu bez miłości, nie mówimy tutaj o jakimś atakowaniu braci i sióstr, mówimy tutaj o działaniu, które wypływa z miłości do nich. Więc musimy to czynić we właściwy sposób, we właściwym duchu, z pokorą, z łagodnością, delikatnością, jednocześnie stanowczą. Jeśli mamy do czynienia z grzechem, to jest poważna rzecz. Grzech zabija, grzech rodzi śmierć. Nie chcemy, żeby nasz brat czy siostra zginęli. Zależy nam na nich, więc podejmujemy stosowne działania. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bierzemy ze sobą jednego lub dwóch, aby na zeznaniach, na słowach dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. I teraz te dwie, trzy osoby idą znowu do tego brata, który grzeszy i rozmawiają. Teraz kolejne osoby z zewnątrz, które nie były świadkami tego, co się wydarzyło, same nie doświadczyły tej krzywdy, wiecie, bo jeśli tutaj rzeczywiście jest sytuacja, kiedy brat grzeszy przeciwko tobie, to twoje zranienie, to twoje poczucie krzywdy może powodować, że wyolbrzymiasz winę brata, siostry. Twoje zrozumienie wielkości problemu i też nawet nieraz skruchy już brata i siostry może powodować, że nie dochodzisz do porozumienia, bo nie widzisz tego, oczekujesz nie wiadomo czego na przykład od tego brata i siostry. Nie wystarcza ci jego przepraszam, żałuję, wybacz mi. Oczekujesz może jeszcze czegoś innego, że teraz, nie wiem, stanie przed całym zborem i wszystkim to wyzna, albo masz jakieś niewłaściwe wyobrażenia i te dwie, trzy osoby dodatkowe mogą ci pomóc. Mieliśmy z Adamem takie sytuacje, kiedy czasami ktoś nas prosił o pomoc, w małżeństwie na przykład, i najczęściej była to żona, prosiła nas o pomoc wobec męża i mieliśmy takie sytuacje, że pojechaliśmy, rozmawialiśmy z tym mężem i on, pamiętam taką jedną sytuację, jeden od razu, tak wiecie, był taki nastawiony, no co, przyjechaliście mnie napomnieć. Taki od razu był, wiecie, o, w drzwiach już nie mam, nie? Że teraz co, przyjechaliście mnie napomnieć. Nie, przyjechaliśmy porozmawiać z tobą, chcemy zrozumieć, co tu się dzieje, nie? O co chodzi. I jak zaczęliśmy z nim rozmawiać i on nam przedstawił, jak to wygląda i później z nią rozmawialiśmy, to widzieliśmy, że problem nie był w nim, tylko w niej. Więc ona nas poprosiła o interwencję, ale ostatecznie musieliśmy ją napomnieć i z nią porozmawiać. I tutaj więcej było winy po jej stronie niż po jego stronie. Więc czasami, wiecie, tutaj jest właśnie to, że my możemy nie chcieć takiego czegoś, bo chcemy, żeby było po naszemu. Nie? My chcemy napominać i jak nasze napomnienie nie zadziałało, to nie chcemy drugiego i trzeciego, żeby z nami szedł i konfrontował, tylko wolimy rozpowiadać 10, żeby wiedzieli, jak my zostaliśmy skrzywdzeni, jak nam źle jest, jak my cierpimy, jaki ten brat, czy siostra, czy mąż, czy żona, jacy oni są tego, niesprawiedliwi. Więc jeśli tak robimy, to odstępujemy od tego. Po to bierzemy tą jedną czy dwie osoby dodatkowe, żeby one też zbadały tą sprawę z zewnątrz, obiektywnie, nie będąc, że tak powiem, wewnątrz tego konfliktu, jeśli to jest konflikt między dwoma osobami. Żeby one mogły popatrzeć z zewnątrz i posłuchać jednej i drugiej strony i wtedy doradzić, o co tu, gdzie tutaj jest problem, być może to czy tamto źle widzimy, być może nasze emocje biorą górę i tak dalej. Więc ta pomoc tych dwóch, trzech, tej jednej czy drugiej osoby jest konieczna, żeby dobrze zbadać sprawę, żeby tutaj obiektywniej troszkę na to spojrzeć. Jeśli rzeczywiście te wszystkie trzy osoby, czy tam dwie osoby, widzą rzeczywiście, że problem jest u brata, że brat grzeszy i przekonują go o tym grzechu, a on czy ona się zapierają, że nie, że tutaj nie są winni, że nie widzą problemu, że czego się czepiacie i tak dalej, no to wtedy czytamy, że jeżeli tutaj doszło do takiej konfrontacji w jakimś większym gronie i nadal nie ma rozwiązania problemu, nie udaje się pozyskać tego brata, to czytamy, że trzeba przyjść z tym do całego zboru. Trzeba to powiedzieć braciom i siostrom. Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że rozmawia się ze starszymi zboru, jeżeli starsi już wcześniej nie brali udziału w tej mediacji, bo jeśli był to jeden ze starszych, no to wiadomo, czy tam dwóch starszych, to wtedy już jest jakby sprawa tutaj zdana przez starszych. Jeśli nie, przedstawia się to starszym, rozmawia się ze starszymi. Jeśli jest wspólna zgoda, no to powinien cały zbór usłyszeć o tym, co się dzieje. Po co? Po to, że jeszcze mogą wyjść jakieś kolejne informacje, których do tej pory nie znamy. Poza tym, jeżeli cały zbór nie będzie wiedział, tylko załatwi się to gdzieś z boku, w małym gronie i się nie poinformuje zboru, o co chodzi, to te osoby nie będą wiedziały, co się dzieje z tą osobą, co tutaj mamy zrobić, jaki mamy mieć stosunek do tej osoby, która zgrzeszyła, ale inni nic nie wiedzą o jej grzechu na przykład. Tylko te dwie, trzy osoby coś wiedzą i załóżmy, że one teraz powiedzą starszym i starsi tylko ogłoszą w zborze, że ta czy tamta osoba jest wyłączona ze zboru, czy została usunięta, jak tutaj czytamy, traktujemy ją jak poganina i celnika, czyli za chwilkę o tym powiemy, co to znaczy, ale w jakiś sposób zostaje wyłączona spośród grona braci i sióstr, nie wyjaśniając zborowi, co się stało, o co chodzi, no to wiecie, że wtedy jest problem, tak? Wtedy zborownicy nie wiedzą, o co chodzi. Będą domysły, będą historie, będą wymysły i tak dalej. Więc sprawa musi być zborowi przedstawiona. Musimy powiedzieć, co się stało. Problem jest z tym, ile powiedzieć. Jak daleko przedstawić szczegóły całemu zborowi. Cały ten proces jest bolesnym procesem. Na każdym etapie jest to trudny proces i nikt się z nas, wiecie, nie raduje, że musi w czymś takim brać udział. Ale jeśli mamy do czynienia z grzechem, to nigdy nie jest przyjemnie. Nigdy nie jest wesoło i nigdy nie jest łatwo. Więc tutaj nie możemy się na to oglądać, że to nie jest przyjemne, że może nie mówić, nie martwić, nie stresować braci i sióstr, jakoś tak to po cichu załatwić, żeby nikt nic nie wiedział. No nie, to też jest nieposłuszeństwo. Pan Jezus mówi, jeśli macie w pośród siebie, w swoim gronie, brata czy siostrę, którzy grzeszą, którzy pomimo napomnień trwają w swoim grzechu, są uparci, są nieugięci, trzeba powiedzieć zborowi. Wszyscy muszą wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że to wszyscy muszą traktować taką osobę jak poganina i celnika. Zobaczcie, jeśli zaś ich nie usłucha, powiedz zborowi, a jeśli i zboru nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Cały zbór powinien w tym uczestniczyć i cały zbór powinien taką osobę traktować w taki sam sposób. Nie może być tak, że teraz taka osoba znajdzie sobie w zborze jednego czy dwóch popleczników, którym przedstawi swoją wersję, swoją historię, zupełnie inną niż tą, którą prezentują świadkowie, którzy z nią rozmawiali. I będzie twierdzić, że tak nie jest. Więc najlepiej jest, jeśli jest taka możliwość, postawić taką osobę przed zborem i dać jej możliwość powiedzenia tego, co uważa, żeby ona miała szansę też przedstawić swoje stanowisko, żeby jeśli mamy pytania, mogła odpowiedzieć na pytania, tak żebyśmy mogli to wyjaśnić i rozumieć, co się wydarzyło. Natomiast czasami niestety to nie jest możliwe, bo taka osoba już się obrazi, taka osoba nie chce rozmawiać, taka osoba nie chce w ogóle jakichkolwiek konfrontacji, tylko co dzisiaj się dzieje często? Dzisiaj się dzieje to, że mamy inne zbory w okolicy, do których można sobie pójść, tam, opowiedzieć swoją wersję wydarzeń i niestety wielu, starszych zborów nawet się nie pokwapi, żeby to skonfrontować ze zborem, z którego ta osoba przychodzi. To jest tragiczne dzisiaj, że wielu ludzi, kiedy słyszy jakieś pomówienia na inny zbór, cieszy się z tego, że oni są lepsi niż tamten zbór. Zamiast zadzwonić do tamtego zboru i skonfrontować tą historię, zapytać. Ostatnio ktoś mi doniósł na jedną osobę z naszego grona, że gdzieś tam w jakimś innym zborze opowiada na nas jakieś rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, zadzwoniłem do pastora tamtego zboru i zapytałem go, czy rzeczywiście zna tą osobę, czy ona z nim rozmawiała, czy rozpowiada o nas jakieś rzeczy. I on temu zaprzeczył. To było fałszywe pomówienie. Ktoś mi podał złą informację. Ale sobie nie wyobrażam, żeby teraz ktoś przychodzi do nas z jakiegoś innego zboru i coś mówi złego na ten zbór, czy właśnie jakąś swoją tylko nam historię przedstawia, a ja nie zadzwonię do tamtego zboru i nie zapytam o to, co oni o tej osobie mogą mi powiedzieć. To jest normalna rzecz, która na takim poziomie, na takim etapie powinna mieć miejsce. Więc to, że dzisiaj wielu ludzi tak traktuje, jak nie tutaj, to tam, jak wam się nie podoba, jak z wami nie mogę dojść do porozumienia, to pójdę sobie gdzieś indziej, to jest w ogóle niezrozumienie powagi tej sytuacji, o której tutaj mówimy. Bo zobaczcie, co Pan Jezus dalej mówi. Pan Jezus mówi, że w takiej sytuacji Kościół, decydując wyłączyć spośród siebie taką osobę, nazwać ją ponownie poganinem i celnikiem, czyli człowiekiem, który potrzebuje opamiętania, człowiekiem, który potrzebuje nawrócenia, czytamy, że taka decyzja jest nie tylko ziemską decyzją Kościoła, ale jest decyzją nieba, jest decyzją Boga. Pan Jezus mówi, zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. My często wyrywamy ten wiersz z kontekstu, szczególnie w kręgach charyzmatycznych. Ludzie wyrywają ten wiersz i chcą związywać demony, chcą rozwiązywać błogosławieństwa i tak dalej, co jest totalnie, w ogóle o tym tutaj ani słowa nie ma. To słowo jest w pewnym kontekście i zawsze kontekst determinuje znaczenie słowa. To samo wyrażenie znajduje się wcześniej, w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus do Piotra mówi, że ty jesteś Piotr, tobie dam klucze królestwa, cokolwiek zwiążesz, będzie związane, cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane. A więc tutaj mówimy o decyzjach Kościoła. Tutaj mówimy, to wyrażenie związywać i rozwiązywać mówi o wiążących i rozwiązujących decyzjach Kościoła. Albo kogoś przyjmujemy do Kościoła, albo kogoś usuwamy z Kościoła i rozwiązujemy nasze więzy z nim. O tym jest mowa w kontekście. Nie o wiązaniu diabła, nie o wiązaniu demonów i rozwiązywaniu jakichś błogosławieństw, pieniędzy czy czegokolwiek. To są naprawdę tragiczne interpretacje wyrwanych z kontekstu wierszy. Więc musimy czytać zawsze Biblię w kontekście. Jak czytacie cały ten 18 rozdział, co żeśmy robili w środę, zobaczycie, że cały ten rozdział jest spójny. Tutaj cały czas Pan Jezus mówi o tych samych rzeczach. I ci z was, którzy są w środę i rozważamy tutaj wspólnie rozdział po rozdziale, wiersz po wierszu, widzicie, że 18 rozdział jest ściśle związany z nauką 17 rozdziału. A więc tutaj nie ma czegoś takiego, że Pan Jezus co rusz skacze na różne tematy, o różnych rzeczach mówi. Nie. Tutaj Pan Jezus konsekwentnie naucza na pewne tematy i pokazuje, mówi o zgorszeniu, mówi o gorszeniu się, i mówi o sytuacjach, które są owocem zgorszenia. Więc tutaj cały czas jest pewna spójność, więc nie możemy sobie tych wierszy wyrywać i wpisywać w nie cokolwiek nam się podoba, tylko musimy je czytać w kontekście, w którym one się znajdują i tak też je interpretować. I dalej Pan Jezus mówi, zapewniam was, że jeśli dwaj spośród was na ziemi zgodzą się, i tutaj w języku greckim jest słowo panta, które oznacza wszystko. Nie chodzi tutaj, zgodzą się co do jakiejkolwiek sprawy. Że na przykład zgodzimy się, żeby, jak tutaj siostra prosiła mnie przed nabożeństwem, żeby modlić się, żeby nie padał deszcz, żeby mogła nazbierać dziurawca. Możemy się zgodzić, możemy się o to modlić, ale tutaj Pan Jezus nie obiecuje, że jak się zgodzimy wszyscy do tego, żeby nie padało i żeby dziurawiec był suchy, to że tak będzie. Raczej Pan Jezus tutaj mówi, jeśli oni zgodzą się co do każdej sprawy, czyli zbadają sprawę i ze wszystkim się zgodzą. O to chodzi. Że we wszystkim się zgodzą. O to chodzi. Jeśli jest sprawa, tak jak tutaj, do załatwienia, jest problem, my zbadaliśmy ten problem i wspólnie rozmawiamy, modlimy się, rozważamy, co zrobić i jest zgoda we wszystkim. Wtedy, mówi, możemy się modlić i to stanie się ze strony Ojca, który jest w niebie. Wtedy Ojciec uczyni to, bo zbadaliśmy to przed Nim i mamy zgodę we wszystkim w tej sprawie i wierzymy, że to jest Jego wolą, to jest słuszne. Więc znowu, nie wyrywajmy tego z kontekstu. Nie mówmy, że jak się umówimy w dwóch czy w trzech, w jakiejkolwiek sprawie, to Bóg to musi uczynić, bo obiecał. No to nie o to chodzi. Weźmy kontekst. Popatrzmy, o czym Pan Jezus tutaj naucza. Gdyż, Jezus mówi, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Czyli te decyzje, które my podejmujemy w Jego imieniu, nie są tylko naszymi decyzjami, ale są decyzjami Jezusa. Więc teraz osoba, która uważa sobie, że skoro tutaj zbór uznał w imieniu Jezusa, że grzeszy, idzie sobie do innego zboru, to nie lekceważy nas. Lekceważy niebo i lekceważy Pana Jezusa, który zasiada na tronie w niebie. Więc to jest poważna sprawa. Tutaj mówimy o rzeczach, które mają duchowe, poważne konsekwencje dla takich osób, które ważą się lekceważyć decyzję całego zboru. Lekceważyć decyzję braci i sióstr, bo to nie, w tym momencie nie zadzieramy tylko z ludźmi, jeśli tak mogę użyć takiego wyrażenia. Ale w tym momencie lekceważymy decyzję Pana Jezusa, który jest obecny. Tam, gdzie bracia i siostry w Jego imieniu rozważają sprawy i trzymają się Jego słowa i starają się pomóc, starają się ratować brata czy siostrę. Więc w tym całym kontekście widzimy, że jest to naprawdę poważny temat. I nie możemy lekko do niego podchodzić, nie możemy nierozumnie do tego podchodzić. Jeszcze kilka uwag. Niektórzy powołują się na ten fragment i mówią, no to teraz co z tymi wszystkimi, którzy gdzieś tam publicznie się wypowiadają i czy ty, bracie, rozmawiałeś z tym bratem, który powiedział takie kazanie, takie nauczanie, czy jego napomniałeś, że tutaj publicznie jakiś komentarz wstawiasz, że tutaj odnosisz się do jego nauki, czy ty z nim rozmawiałeś, czy ty próbowałeś go nawrócić. To zupełnie nie o tym tu jest mowa. Ten fragment nie mówi o osobach publicznych, które publicznie grzeszą, nauczając fałszywych na przykład nauk, którzy błądzą i innych w błąd wprowadzają publicznie, tylko mówi o bratu, który grzeszy i tylko ty o tym wiesz. O tym tu jest mowa, więc nie zasłaniajmy takich ludzi takim fragmentem i nie próbujmy teraz usprawiedliwiać i wzywać każdego wierzącego, żeby teraz próbował się dostać do tych głosicieli różnych dziwnych rzeczy prywatnie, na rozmowę, bo oni nie są po pierwsze zainteresowani rozmową z tobą czy ze mną. Oni mają szersze grono najczęściej i nie będą zważać na uwagi kogoś, kogo nie znają. I tak naprawdę to nie jest nasza rola, żeby teraz z nimi publicznie, z nimi prywatnie rozmawiać, jeśli my ich nie znamy. Jeśli ich znamy, to pewnie, że tak zróbmy. Jeżeli tutaj, załóżmy, jakiś brat stanie i coś powie publicznie nie tak, czy ja coś powiem, to nie ma problemu, żeby do mnie przyjść, bo wy mnie znacie, tak? Jesteśmy braćmi, siostrami i normalnie możecie do mnie przyjść jak do brata I jeśli coś publicznie powiedziałem, to też nie ma problemu, jeśli między sobą będziecie o tym rozmawiać najpierw, zanim do mnie przyjdziecie, bo to nie jest plotkowanie, bo ja zrobiłem to publicznie. Kiedy w liście do Galacjan czytamy taką sytuację o tym, jak apostoł Piotr publicznie zrobił gafę, to apostoł Paweł publicznie go napomniał. Apostoł Paweł nie szedł do niego na osobności, nie rozmawiał z nim na osobności, ale publicznie go napomniał, kiedy Piotr publicznie popełnił gafę. W liście do Galacjan w 2 rozdziale czytamy od 11 wiersza, że gdy Kefas przyszedł do Antiochii, w twarz mu się przeciwstawiłem, bo był też winny. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, zaczął od nich stronić i odcinać się z obawy przed tymi z obrzezania. W tym obłudnym postępowaniu dołączyli do niego i inni Żydzi. Barnaba również dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy zauważyłem, że nie idą prawidłowo, zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że wobec wszystkich grzeszył. Wobec wszystkich obłudnie się zachowywał, jeszcze innych braci wciągał w swoją obłudę. Więc Paweł nie szedł na osobność z nim, nie napominał go na osobności, tylko powiedział wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, a nie po żydowsku, jak chcesz zmusić pogan do życia po żydowsku? I tak dalej. Tutaj znacie, mam nadzieję, problem listu do Galacjan. Podobnie w pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, 19 i 20 wierszu, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie 2 albo 3 świadków. Czyli znowu Paweł mówi, jeżeli starszy coś robi nie tak, no to inni też powinni być tego świadkami, tak? Bo tutaj mamy do czynienia z osobą publiczną, ze starszym, który usługuje więcej ludziom. Więc mówi, jeżeli ktoś jeden do ciebie przychodzi, to nie przyjmuj takiego oświadczenia przeciwko starszemu. Ale jeśli 2 czy 3 przyjdzie ze zboru, no to już wtedy musisz się tym zająć. I co dalej mówi, co zrobić trzeba? Zobaczcie. A tych, którzy grzeszą, czyli chodzi o tych starszych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich. Czyli jeśli starsi grzeszą, którzy są przed całym zborem reprezentantami, sługami Chrystusa i swoją służbę publicznie sprawują, tacy starsi, jeśli publicznie coś robią nie tak, trzeba ich przy wszystkich strofować, niestety. Więc tutaj jest odpowiedzialność starszych i też gotowość starszych do poddania się takiemu strofowaniu. Paweł mówi, strofuj w obecności wszystkich, aby i inni się bali. Czyli żeby też inni sobie to wzięli do serca. I kiedy starsi coś takiego robią i inni poszli za ich przykładem, tak jak tutaj poszli za obłudą Piotra, żeby inni się wycofali, żeby też wiedzieli, że to, co ci starsi robili, błędy, które wprowadzali, czy jakiś sposób życia niewłaściwy, który prezentowali, żeby inni też się bali tak postępować, żeby tak nie postępowali. Więc jeżeli mamy do czynienia z osobą publiczną, która publicznie grzeszy, to właściwym jest publicznym napominanie takiej osoby. I tutaj nie ma konieczności przechodzić przez całą tą procedurę, żeby się wypowiedzieć na temat tego, co ktoś powiedział publicznie. To tak mówię na marginesie, ale myślę, że jest to ważne, dlatego że też czasami, wiecie, nas zastrzelą takimi wersetami i powiedzą, że tutaj się nie trzymamy biblijnej nauki. Jeszcze jedna uwaga dotycząca napominania starszych od nas osób. Co jeśli brat czy siostra, którzy grzeszą, są od nas starsi? Czy są starsi w wierze, są starsi wiekiem? Czy ich możemy napomnieć? Czy to nam nie wypada, bo my jesteśmy tacy młodzi, no, tak jakoś właśnie, czy wtedy mamy iść do kogoś starszego, kto wtedy ich napomni? No nie. Zobaczcie, w 1 liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, w 1 wierszu, Paweł mówi tak, starszego nie upominaj surowo, ale jak ojca. Zachęcaj jak ojca, czyli możesz iść do starszej osoby, tylko że wtedy pamiętaj, że jesteś młodszy, on jest starszy, więc szczególną delikatnością się odznaczaj. Możesz rozmawiać ze starszym bratem, możesz rozmawiać ze starszą siostrą, tyle że tak jakbyś rozmawiał ze swoją matką, ze swoim ojcem. Czyli nie podnoś głosu, nie stawiaj się, wiesz, na równi, tylko kochany bracie, droga siostro, byłem świadkiem czegoś takiego, widziałem coś takiego i mam z tym problem. Możemy o tym porozmawiać i łagodnie, delikatnie pomóc bratu, starszemu, siostrze. Mówi młodszych tak jak braci. Jak są to młodsi bracia, tacy jak ty, no to inaczej. Troszkę ta rozmowa będzie miała swobodniejszy klimat. Natomiast widzimy, że nie mamy teraz wymówki, żeby nie iść do starszego brata, czy nie iść do starszej siostry. Mamy to zrobić, tylko w odpowiedni sposób. I oczywiście, kiedy z młodszym rozmawiamy, też w odpowiedni sposób. Zawsze czytamy, że nasza mowa powinna być pełna łagodności. Nigdy nie powinniśmy wynosić się nad innych, ale raczej powinniśmy innych uważać za wyższych od siebie i z pokorą, z łagodnością, delikatnością rozmawiać, nawet o grzechu. Nie atakować, nie narzucać się, nie przejmować postawy ja jestem sprawiedliwy, a ty jesteś grzeszny. To nie przystoi nam, ale w duchu łagodności rozmawiać. Apostoł Paweł też mówi nam, jak mamy traktować taką osobę, która nie chce usłuchać napomnień, nie chce usłuchać zboru. Tutaj Pan Jezus mówi, traktuj go jak poganina i celnika. I wiecie, co niektórzy z tym zrobili. Świadkowie Jehowy i im podobni zrobili coś takiego, że jeżeli ktoś grzeszy, to oczywiście oni nigdy go nie stawiają przed zborem, żeby się mógł wytłumaczyć przed zborem. Może nigdy to nie wiem, ale wiem, że w wielu sytuacjach tak nie robią. Robią kapturowy sąd nad nim, gdzieś na osobności. Biorą taką osobę pod taki komitet sądowniczy. Rozmawiają na osobności. Usuwają taką osobę ze zboru i wszystkim zabraniają się z nią kontaktować, żeby się nie dowiedzieli całej prawdy, żeby nie wiedzieli, co tam naprawdę się wydarzyło, tylko nie wolno się do niej zbliżać, nie wolno z nią rozmawiać, trzeba się trzymać od niej z daleka, jest trędowaty i zły. Czy Pan Jezus czegoś takiego naucza? Nie, absolutnie. Pan Jezus czegoś takiego nie naucza. Kiedy Pan Jezus mówi, że mamy traktować jak poganina i celnika, to znaczy, że mamy... Jak traktujemy pogan i celników? Są trędowaci i nie zbliżamy się do nich? Nie. Po prostu im głosimy Chrystusa. Mówimy im, że muszą się opamiętać, muszą się nawrócić. Czyli o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby nie rozmawiać z takimi ludźmi. Jeżeli mamy możliwość, rozmawiajmy z nimi. Wzywajmy ich do opamiętania. Nie przyjmujmy ich do domu jak braci i siostry, nie jedźmy teraz razem na pikniki, nie chodźmy razem, wiecie, tak jakbyśmy poszli z bratem i siostrą. Nie, jeżeli oni nas zapraszają na jakieś wspólne, wiecie, bawienie się, musimy powiedzieć, wybacz, ale tak długo jak tak żyjesz, jak tak postępujesz, nie możemy wspólnie teraz takich mieć bliskich relacji, jakie mieliśmy wcześniej. W ten sposób musimy napominać. Mówimy, opamiętaj się, odwróć się od swojego grzechu, przyznaj się do tego, co zrobiłeś, a wtedy chętnie pojedziemy razem i będziemy robić różne rzeczy. Natomiast niestety niektórzy bracia i siostry właśnie popadają w te dwie skrajności. Albo popadają w tą skrajność, wiecie, nie podawać ręki, w ogóle nie rozmawiać, udawać, że go nie widzimy, uciekać, jak on do nas przychodzi się z nami przywitać czy coś. A z drugiej strony tacy, którzy po prostu traktują ich dalej, jakby byli braćmi i siostrami, jakby się nic nie stało. Jedno i drugie jest niewłaściwe. Kiedy Biblia mówi, żeby nie pozdrawiać takiego, żeby nawet z takim nie jeść, to mówi o nieokazywaniu tej serdeczności, którą powinniśmy okazywać braciom i siostrom. O to chodzi. Nie chodzi o to, żeby teraz dzień dobry nie powiedzieć, czy do widzenia. Bo co jeśli twój mąż, czy twoja żona grzeszy? Co jeśli to jest twoje dziecko, które grzeszy? To co, będziesz jeść w innym pokoju, przy innym stole? Nie będziesz się z nim witał? No to nie o to chodzi w ogóle. Tutaj chodzi o pewną naturalną chrześcijańską serdeczność, którą mamy wobec braci i sióstr, której taka osoba musi być pozbawiona. Z taką osobą musimy zachowywać pewien dystans i wyraźnie dać jej do zrozumienia, że tak długo jak się nie opamięta, tak długo nie możemy mieć tej relacji bliskiej. Jeśli macie niewierzących sąsiadów, to nie jest tak, że nie mówicie im dzień dobry, mam nadzieję, że mówicie im dzień dobry, że się witacie, że czasami kawę z nimi wypijecie, czy porozmawiacie. Nie ma w tym nic złego, ale to nie ma tej bliskości, co jest z bratem i siostrą. Nie rozmawiamy o pewnych rzeczach, z którymi będziemy rozmawiać z braćmi i siostrami. Traktujemy inaczej ludzi z tego świata. To nie znaczy, że nie okazujemy im szacunku, nie okazujemy im miłości. Okazujemy. I takiemu upadłemu bratu czy siostrze też trzeba okazywać miłość. Chcemy go nadal pozyskać. To, że dojdzie do takiej sytuacji, w której niestety musimy się rozstać i musimy powiedzieć, bracie, siostro, grzeszysz i nie możesz brać udziału w stołu pańskim. Nie chcemy cię na naszych agapach. Nie możemy cię traktować tak, jak do tej pory traktowaliśmy. To nie znaczy, że już ich nie chcemy, że się o nich nie modlimy, że nie chcemy ich pozyskać. Nie. Cały czas się o nich modlimy, cały czas im mówimy, my ciebie kochamy, my chcemy, żebyś wrócił, ale musisz się opamiętać. Nie może być tak, że będziesz żył w grzechu i my będziemy udawać, że tego nie ma. Nie. Jeżeli mamy być razem, to musimy być razem w czystości, w szczerości, w prawdzie. Pan Jezus taki Kościół sobie przysposabia, bez skazy, bez zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju. Nie możemy tolerować grzechu, nie możemy tolerować plotkarstwa, nie możemy tolerować obmowy, nie możemy tolerować kłamstwa, obłudy, nie możemy. Jeśli to widzimy w naszym życiu przede wszystkim, pokutujmy, wołajmy do Boga o zmianę, oczyszczenie przede wszystkim naszego życia. Wyjmujmy te belki z naszych oczu, zanim będziemy wyjmowali źdźbła z oczu naszych braci i sióstr. Ale jeśli widzisz brata i siostrę, nie bądź obojętny. Nie udawaj, że to ciebie nie dotyczy. Ale tak jak dzisiaj czytamy tutaj, podejmujmy wysiłki, żeby pozyskać. Jeszcze przeczytam jeden fragment z drugiego listu do Tesaloniczan, z trzeciego rozdziału, gdzie apostoł Paweł też daje takie trudne napomnienia w tym liście. Tam też były problemy w liście do Tesaloniczan. Widzimy, że Tesaloniczanie, którzy byli bardzo gorliwi dla Boga, wcześniej czytaliśmy w liście do Koryntian o ich gorliwości, o ich hojności, ale mieli problemy, mieli złe zrozumienie powrotu pańskiego. Niektórzy z nich byli leniwi, nie pracowali, oczekiwali, że zbór będzie ich utrzymywał, a oni będą po prostu sobie żyli takim lekkim życiem. I Paweł tam też ma do nich twarde napomnienia. I kończąc ten list mówi to jeszcze nie kończy, ale jakby odnosząc się do tych napomnień, w trzecim rozdziale, 14 i 15 wierszu mówi, jeśli ktoś jest nieposłuszny naszemu słowu w tym liście, tego sobie zaznaczcie. Innymi słowy, zwróćcie na niego szczególną uwagę. Jeżeli widzicie, że ktoś nie chce słuchać tych napomnień, uważajcie na niego, aby się z nim nie zadawać, żeby go zawstydzić. Lecz nie traktujcie go jako wroga. Nie traktujcie go jako wroga, lecz napominajcie jak brata. Czyli zobaczcie, mówi, nie zadawajcie się z nim, czyli nie miejcie z nim takiej bliskiej więzi, bliskiej relacji, ale mówi, po co? Żeby go zawstydzić, żeby się zawstydził, że już coś jest nie tak. I nie traktujcie go jako wroga. On nie jest waszym wrogiem, on jest bratem, który po prostu jest nieposłuszny. Trzeba go napominać, trzeba go zawstydzić. Trzeba mu pomóc zejść z tej drogi. Napominajcie go jako brata. Więc tutaj jest ważne, żebyśmy zachowali tą równowagę między wyraźnym, stanowczym powiedzeniem, bracie, siostro, grzeszysz, musisz się opamiętać, musisz się nawrócić i zapewnieniem o naszej miłości, o naszym pragnieniu, żeby się nawrócił, żeby był z nami. Nie chcemy odrzucić, nie chcemy odepchnąć, nie chcemy spalić mostów, chcemy pozyskać brata i siostrę. To nam powinno cały czas towarzyszyć. I ostatnia zachęta do wytrwałości w tym dziele napominania. W Księdze Przypowieści w 28 rozdziale i 23 wierszu czytamy, kto napomina drugiego, spotka się w końcu z większą przychylnością niż ten, kto schlebia. Kto napomina drugiego, spotka się w końcu z większą przychylnością niż ten, kto schlebia. Wiem, że schlebiać jest dużo łatwiej. Dużo przyjemniej powiedzieć bratu, siostrze coś miłego, coś dobrego i mówmy sobie jak najwięcej dobrych rzeczy. Natomiast czasami trzeba powiedzieć coś trudnego i na początku reakcja może być bardzo negatywna. Brat czy siostra mogą poczuć się urażeni, zranieni, osądzeni, zaatakowani. Jeśli czynimy to z miłością i z modlitwą, możemy doświadczyć tego, o czym tu jest mowa. W końcu ta osoba będzie nam wdzięczna. Niedawno miałem taką sytuację, po 8 latach brat się odezwał. Przez 8 lat się gniewał, że kiedyś tam w Ustroniu musieliśmy publicznie powiedzieć na temat tego, co on tam powiedział, i to były słowa krytyki, to były słowa nagany, ponieważ w tym, co mówił, nie było łaski Pana Jezusa. Były to słowa potępienia, były to słowa insynuacji i oskarżeń. Więc musieliśmy jako bracia stanąć i publicznie powiedzieć, że nie zgadzamy się z tym poselstwem i uważamy, że nie było to z Ducha Bożego. I ten brat się bardzo na nas pogniewał, obraził się i z pretensjami najpierw napisał, po 8 latach teraz napisał, że przeprasza, że wie, że źle zrobił, że zgrzeszył i prosi o przebaczenie. 8 lat. Chwała Bogu, że to do tego doszło, ale szkoda, że 8 lat musiało to zająć. Ale jakże się radowałem i cieszyłem, że Bóg przekonał w końcu jego serce, że przywiódł go do opamiętania. I takie mieliśmy tutaj też sytuację, że czasami brat czy siostra pogniewali się, że ich napomnieliśmy, a potem przyszli, przeprosili, podziękowali. Jakkolwiek wiemy, że nie zawsze tak jest. Wiecie, że przypowieści to nie są obietnice. Księga przypowieści, będziemy za tydzień, może za dwa, rozważali ją, zachęcam, żebyście ją czytali, to nie jest księga obietnic. Przypowieści są ogólnymi prawdami, które nie zawsze działają. I również to nie zawsze się sprawdza. I zresztą Księga Przypowieści o tym mówi, że to nie zawsze się sprawdza. W Księdze Przypowieści w 9 rozdziale i 8 wierszu czytamy, że jak karcisz szyderce, to szyderca cię znienawidzi. Ale jak karcisz mądrego, to cię będzie miłował. Więc zależy od tego, kogo karcimy. Jak karcimy prawdziwego brata, jak karcimy prawdziwą owcę Pana Jezusa, ona w końcu nam podziękuje i będzie nas miłować. Ale jeśli karcimy szyderce, jeśli karcimy obłudnika, jeśli karcimy człowieka, który mieni się bratem, ale nim nie jest, będzie nas nienawidził. Więc nie zawsze spotkamy się z większą przychylnością. Czasami niestety skończy się to kwasem. Czasami skończy się boleścią i możemy jedynie modlić się w nadziei, że Bóg przywiedzie tą krnąbrną duszę do opamiętania. Musimy to zostawić w rękach Bożych i nie wyrzucać sobie, że podjęliśmy się tego trudnego dzieła karcenia i efekt może nie był ostatecznie, że pozyskaliśmy brata, pozyskaliśmy siostrę. Czasami może dopiero w wieczności się przekonamy, jaki był rezultat tego naszego karcenia. Apostoł Paweł, pamiętacie, w liście do Koryntian mówi o sytuacji, w której się wydaje kogoś na szatanowi, na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w Dzień Pański. Czyli czasami może dojść do takiej sytuacji, że w naszych oczach rezultatem naszego karcenia i wyłączenia takiej osoby jest jej zagłada, ale jej duch może być zbawiony, bo poszliśmy właściwą drogą i Bóg to wykorzystać może ku zbawieniu takiej osoby. Więc są sytuacje, które nie zawsze kończą się happy endem. Najszczęśliwszą sytuacją jest to, kiedy my sami, wiecie, siebie samych karcimy i się nawracamy bez potrzeby karcenia innych. Drugą najlepszą opcją jest, kiedy jeden brat i siostra nam coś powie i my nie zlekceważymy tego, weźmiemy to sobie do serca i się nawrócimy i przeprosimy i sprawa jest zamknięta na tym poziomie. Trzecią rzeczą jest, kiedy dwóch lub trzech musi nas napomnieć i wtedy się opamiętamy. Jeśli to nie pomoże, obyśmy się nawrócili, kiedy cały zbór nam mówi, że coś z nami jest nie tak. Ktoś powiedział, jeżeli jedna osoba mówi ci, że jesteś osłem, no za bardzo się tym nie przejmuj. Ale jak dwóch czy trzech, czy wielu ludzi ci mówi, że jesteś osłem, to kup sobie siodło. No. Niestety czasami nie wystarcza, że jedna osoba nam coś powie i zrozumiemy, że coś jest z nami nie tak. Więc nie obruszajmy się, bracia i siostry, kiedy będziemy stosować tą procedurę, kiedy będzie taka potrzeba. Oby nie było takiej potrzeby. Nikt z nas się do tego nie rwie. Ja się do tego nie rwę. Wiem, że Adam się nie rwie. Nikt z nas nie cieszy. O, kolejna sytuacja. Idziemy napominać. Nie, jak musimy napominać, to dla nas to jest ból. To jest Boże, kochany, daj nam łaskę, daj nam siłę, żeby to dobrze zrobić. Nikt się do tego nie rwie. Ale trzeba to robić. I to nie jest tylko mój i Adama obowiązek. To jest obowiązek każdego z was, bracia i siostry. Pamiętajmy o tym. Mówię to, wiem, że to robimy, wiem, że to ma miejsce, ale czasami coś nie tak działa. Ostatnio mieliśmy taką sytuację i o niej powiem później po nabożeństwie. Do niej się odniosę w świetle tego, co mówiłem. Natomiast na tym etapie chcę was tylko zachęcić, żebyśmy byli posłuszni temu słowu, robili to, oczekując, że nasz Pan Jezus będzie z nami, tak jak obiecał. Jeśli w Jego imieniu będziemy to czynić, On obiecuje być z nami. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które uczy nas, prowadzi nas, koryguje nas, daje nam jasne wskazówki, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak chcesz, żeby nasze braterskie, siostrzane relacje wyglądały. Boże kochany, prosimy, pomóż nam zapamiętać to, co dzisiaj Ty do nas mówiłeś. To, co poruszyłeś w naszych sercach, to, co pokazałeś nam jako nasze błędy, abyśmy od tego się odwrócili, abyśmy u Ciebie szukali uzdrowienia, u Ciebie szukali pomocy, żebyś Ty zmieniał nasze myślenie, nasze postawy wobec siebie wzajemnie, tak abyśmy byli dla siebie braćmi i siostrami, którzy prawdziwie się miłują, nawet jeśli ta miłość czasami jest bolesna, nawet jeśli czasami jest trudna. Prosimy, uzdalnij nas do Twojej miłości, naśladowania Ciebie. Jak Ty nas, Panie, prowadzisz, jak Ty nas karcisz, jak Ty nas pouczasz i korygujesz. Daj, żebyśmy też byli dla siebie braćmi i siostrami, którzy umieją ze sobą rozmawiać, umieją się słyszeć i korzystają z tego bogactwa i błogosławieństwa, jakie mamy w Kościele, w bracie, w siostrze. Prosimy, dopomóż nam, prowadź nas, aby Twoje imię było uwielbione w nas i w pośród nas. Amen.